idą trudne czasy. Sytuacji kryzysowych jeszcze cięższych niż ja miałem na pewno nie zabraknie. Wykorzystajcie ten czas, który macie, aby się przygotować. Aby mieć oparcie, jak zacznie się walić. I proszę Państwa, to jest dramat. Mamy zaciągnięte kredyty, mamy rozdmuchane potrzeby, zarówno społeczne, jak i ze względów obronnościowych.
Czy wierzy Pan, że to się uda zmienić?
Prawdę mówiąc, nie ma za dużo nadziei. Jest iskierka w jednym. Jedna z partii.
Słuchałem konferencję profesora Glapińskiego i on wprost powiedział, no żyjemy w socjalizmie.
Jest mu dobrze na bardzo dobrze płatnym stanowisku. Nie będzie Unia, jeżeli by takie państwo powstało, zarządzana przez bezstronnych. Jako przedsiębiorca byłbym wariatem, gdybym mówił, że Unia jako rynek jest zła. Natomiast Unia przekształca się, ja sobie wyobrażałem jako młody człowiek, że policja goni złodziei, że prokuratura oskarża ludzi winnych, że sąd sądzi sprawiedliwie. Przeszła decyzja, że w związku z wykonanymi sprawozdaniami ustala się opłatę dla firmy w wysokości 6 złotych. Następna decyzja, 4 złotych. Do głowy nam nie przyszło, że mamy taki obowiązek przeprowadzić. No to mandat, kolejny mandat. W nadchodzących latach najważniejsza jest gospodarka.
Namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji.
Partnerzy kanału. Sklep Nam Zależy. Najlepsze biznesowe i gospodarcze książki dla dzieci. Nadrabiamy to, o czym milczą w szkołach. Siepomaga.pl. Największa moc pomagania.
Dzień dobry, Wojciech Siryk, Namzależy.pl. Ten świat jest nasz, a dzisiaj moim i Państwa gościem legenda polskiego kapitalizmu, Roman Kluska.
Dzień dobry Państwu, miło mi.
Tradycyjnie na wstępie przypomnę tylko o subskrybowaniu naszego kanału. Idziemy po 350 tysięcy subskrypcji. To naprawdę bardzo ważne, żeby tę liczbę w końcu osiągnąć. Przypominam o aktywności pod tym filmem. Kciuki w górę, komentarze, opinie, uwagi, pytania. To pomoże, żeby ten film stał się po prostu popularniejszy. No i oczywiście przypominam o naszym wydawnictwie z najlepszymi na rynku ekonomicznymi i biznesowymi książkami dla najmłodszych. Idą Mikołajki, idą święta. To będzie najlepszy, taki ambitny prezent dla najmłodszych. A my tymczasem bierzemy się za sedno naszego dzisiejszego spotkania, czyli za rozmowę na temat ekonomii, gospodarki i biznesu. Panie prezesie, my nagrywaliśmy nasz poprzedni wywiad niespełna 2 lata temu. Inflacja w Polsce wynosiła wtedy zaledwie kilka procent, a wielu ekspertów twierdziło, że no, to jest oczywiście problem, ale on jest pod kontrolą i nic złego nie powinno się stać. Pan natomiast przestrzegał, że będziemy mieli naprawdę bardzo poważne problemy z inflacją. I ostatecznie to pan miał rację. Inflacja w roku 2022 wyniosła około 15%. Rok 2023 się jeszcze nie skończył, natomiast to też będzie wysoki wynik. Czy to mniej więcej tego się pan spodziewał? Czy może myślał pan, że będzie jeszcze gorzej?
Gdyby nie pewne działania przedwyborcze tego rządu, na pewno byłoby zdecydowanie gorzej, dlatego że wiele czynników proinflacyjnych nie tylko, że zostało otwartych, one cały czas działają, ale jeżeli zobaczymy na kolejne decyzje rządzących, to tych czynników przybywa. Skoro tych czynników przybywa, to kula śnieżna inflacji się toczy. Podjęto kosztem powiększenia zadłużenia Polski, działania przedwyborcze. One na chwilę trochę stłumiły inflację, ale to bardzo kosztuje budżet państwa i skutki tego będą naprawdę negatywne lub bardzo negatywne w następnych okresach. Dlatego to nie jest gra warta świeczki. Myślę, że nie będzie kontynuowana, więc niestety, jeżeli nie nastąpią istotne zmiany w polityce gospodarczej, to kula śnieżna inflacji będzie się toczyć.
To zaraz będę o to pytał. Natomiast z drugiej strony są też takie głosy, że prawdopodobnie ten problem inflacyjny udałoby się wtedy pokonać, tyle że no właśnie, wybuchła ta wojna na Ukrainie, czy mówiąc właściwie ona ponownie została reaktywowana.
Wojna na Ukrainie może, ale wcale nie musi sprzyjać inflacji. Ja miałem szansę na studiach być szkolony przez naprawdę wybitnych ekonomistów. Oni jednoznacznie odpowiadali, bo wtedy też różne wojny groziły, była przecież zimna wojna i cały czas przekonywali nas, że zagrożenie wojenne i każde inne jest katastrofą dla kraju słabego, o słabej gospodarce. Dla krajów dobrych, właściwie zarządzanych, gdzie gospodarka ma szanse rozwojowe, każda wojna jest szansą do zdystansowania innych.
Wielu ekspertów zwraca uwagę, że teraz idziemy już w dobrym kierunku. Z drugiej strony mamy jednak mrożenie cen, manipulowanie cenami, na przykład paliw w okresie przedwyborczym. Mamy tymczasowo obniżany VAT na niektóre produkty. I tak się zastanawiam, czy to jest coś, co może wpędzić nas w kłopoty tylko później? My się mamy ponownie bać dużych problemów? Czy może będzie ciut gorzej, ale damy radę?
Wszystko zależy od polityki gospodarczej rządu w najbliższym czasie. To, o czym pan mówił, to jest odłożenie problemów w czasie i to jeszcze odłożenie z nawiązką, bo przecież to trzeba finansować kredytem. Ten kredyt nie tylko trzeba spłacić, ale jeszcze odsetki obsługiwać, a stopy procentowe na świecie jak na razie są wysokie. Więc dlatego jest to nie problem, a poważny problem. I teraz zależnie od decyzji gospodarczych, które zapadną. Jeżeli one nie zapadną i będziemy mieli ten system gospodarczy, który mamy, to dla mnie to jest system prowadzący do degrengolady ekonomicznej. Polityka i zarządzanie państwem na odcinku gospodarczym są niewłaściwe, a cały biznes i gospodarka dostosowuje się do tych reguł. Więc jeżeli te reguły nie będą zmienione, nie będzie zmieniona wprost idea polityki gospodarczej, to ja się niczego dobrego nie spodziewam.
To co takiego konkretnie w tym systemie panu nie odpowiada? Jakich zmian pan się boi i co proponuje w zamian?
No proszę zobaczyć na historię polskiej gospodarki z ostatnich dni. Tu fakty odpowiedzą. Ja w zasadzie mogę tylko przytoczyć niektóre informacje. Jeżeli, ponieważ jestem w gospodarce już około 50 lat, więc dlatego mam tą szansę porównywania różnych polityk gospodarczych i jak zachowywała się gospodarka i jak społeczeństwo z tego dobrobytu korzystało. Jeżeli cofniemy się do czasu przemian ustrojowych, wtedy mieliśmy kilka wspaniałych lat wolności gospodarczej, prawdziwej wolności gospodarczej. I ja nie zamykam oczy na patologie, które się na pograniczu tego działy, kiedy duża ilość majątku państwowego była sprzeniewierzana różnymi niegodziwymi metodami, a społeczeństwo przez to ubożało. Natomiast bardzo wiele firm, bardzo ludzi wzięło sprawy w swoje ręce i ciężką pracą budowało dobrobyt swój i państwa. Właśnie to jest ta piękna sprawa, że wolny rynek działa w dwóch kierunkach. Przedsiębiorca, chcąc osiągnąć sukces, realizuje go tylko zaspokajając potrzeby społeczeństwa. Na wolnym rynku nie ma innej drogi do sukcesu. Albo społeczeństwo otrzymuje od ciebie pełną satysfakcję, a dzięki temu twoja firma się rozwija, bo sprzedaje swoje produkty. Albo społeczeństwo nie ma satysfakcji swojej pracy, idzie do innego, a ty musisz kończyć w niesławie swoją działalność. Więc dlatego to jest piękne. I proszę zobaczyć, wolny rynek odziedziczył kraj w sytuacji katastrofalnej. Bez kapitału, bez infrastruktury, a kto jest starszy, to pamięta. W sklepach spożywczych na półkach był tylko ocet. Czy sobie państwo wyobrażają? Całe półki zestawione octem. Jedyne dobro dostępne w okresie transformacji. Reszta była dostępna na kartki. Zresztą na te kartki bardzo trudno było kupić to, co tam na tych karteczkach było. Wystarczyło rok wolnego rynku, a półki były pełne. A ci, którzy ciężko pracują, zaczęli zarabiać, sprowadzać samochody zachodnie i inne różne dobra.
Ja pozwolę sobie wejść panu w słowo, bo o tym trochę już rozmawialiśmy właśnie 2 lata temu. Teraz, więc może co się dzieje teraz?
I teraz proszę zobaczyć. Ten wolny rynek następnie został regulowany przez całą masę aktów prawnych, które Sejm i rząd zaczęli produkować. I po paru latach tej pięknej prosperity gospodarka stanęła. Pamiętam, były to rządy wtedy premiera Millera. ponieważ kierowałem już wtedy dużą firmą, miałem możliwość rozmawiania z ministrami i w zasadzie był to jeden temat. Gospodarka nam staje. Idziemy w kierunku katastrofy. Przeregulowaliśmy, ale nikt nie mówił o deregulacji. Natomiast tu trzeba przyznać geniusz, nie wiem czy to samego pana Millera, czy jednego z jego doradców, a mianowicie znowu wymyślenie rozwiązania tak zwanego win-win, czyli dobrego dla przedsiębiorców i dobrego dla społeczeństwa. Tym rozwiązaniem było wymyślenie bardzo prostej, relatywnie odpornej na biurokrację, w pewnym części tylko, nowej formy działalności gospodarczej. Poprzednio mieliśmy tylko spółki. Premier Miller wprowadził na rynek nową formę, tak zwaną działalność gospodarczą. Proszę Państwa, ta nowa firma, ta nowa forma, przepraszam, to był strzał w dziesiątkę. Dlaczego? Dlatego, że to było znowu sprowadzenie warunków dwóch zwycięzców. Proszę zobaczyć. Przedsiębiorcy dostali bardzo tanią, wygodną formę prowadzenia działalności z liniowym opodatkowaniem 19%. Wtedy to było naprawdę dobre rozwiązanie. Ale co zrobił pan premier Miller? To nie było za darmo. Ci ludzie, którzy zdecydowali się na tą działalność, musieli dać sobie wszystko. Dlaczego? Dlatego, że ta forma nie miała formy bankructwa. Wtedy na rynku było bardzo wiele spółek z OO, spółek akcyjnych, które naciągały wielu klientów, potem elegancko bankrutowały i dlatego rynek był bardzo, w dużej części był nieetyczny. Nowa forma działalności praktycznie zamykała takie metody, ponieważ całym prywatnym kapitałem, majątkiem odpowiadało się za wszystkie zobowiązania. Kupiłeś nawet kostkę cukru, trzeba było za to, jak nie zapłaciłeś, komornik ściągał z majątku twojej rodziny. Więc proszę Państwa, odpowiedzialność całym majątkiem, a równocześnie możliwość wynoszenia całego majątku do firmy, można było sprzedać dom, sprzedać krowę, obojętnie co, pieniądze wnieść do firmy i tym sposobem dokapitalizowywać firmę, jeżeli ona tego potrzebowała, bez żadnych ograniczeń. Proszę Państwa, zrobiło się jeszcze jedno genialne posunięcie dzięki temu. Młodzi Polacy mogli tą formę bez żadnego kapitału zakładowego założyć w ciągu 10 minut. Szło się do urzędu, obojętnie jakiego, miejskiego, gminy, nawet 10 minut nie trwało, wychodziło się jako szef i właściciel firmy. Było to bardzo proste. I jeszcze jedna sprawa. Wtedy, jak powiedziałem przed chwilą, biurokracja zaczęła tłamić gospodarkę. Te firmy w części były odporne, dlatego że ponieważ była to firma na ryzyko prywatne, dlatego mogłeś nie prowadzić ewidencji wewnętrznej, czyli zewnętrzną, tą, co służy podatkom, musiałeś mieć taką, jak trzeba, jak wszyscy. Natomiast dam przykład. Jeżeli na przykład ja w mojej firmie ufałem moim pracownikom, mogłem na przykład przywieźć wszystkie potrzebne im narzędzia i nie robić narzędziowni, nie ponosić kosztu narzędziowego, ewidencji, komu wydał jakie narzędzie, kiedy przyjął, magazynu oczywiście tych narzędzi, plombowanego, zamykanego. Mogłem wszystkie narzędzia, jak miałem zaufanie, zostawić. Panowie, bierzcie, co wam potrzeba, ale liczę na waszą uczciwość, że wszystko wróci. To samo z materiałami do produkcji. Czyli proszę Państwa, odpadła cała masza kosztów wewnętrznych, a ponieważ było mniej księgowania, to jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Wtedy pamiętam, jak się zakładało spółkę z o.o., to minimalna opłata w firmie księgowej była 1300 zł, a dla działalności gospodarczej 300. Proszę Państwa, dla wielkich to jest nic. Ale proszę sobie wyobrazić, że nie macie ani grosza i trzeba najpierw zarobić, żeby te wszystkie koszty zapłacić. Więc sumowanie tych wszystkich czynników spowodowało, że to był przebój. I jeszcze jedna zaleta tego. Młodzi ludzie, mając tak łatwo założenia tej formy działalności, w postaci działalności gospodarczej, zakładali ją i mogli się nie na koszt społeczeństwa. Proszę zobaczyć, jak by założyli spółkę z OO, to wtedy jak im nie wyjdzie, to jest na koszt społeczeństwa, bankructwo. I ileś ludzi traci pieniądze. Tutaj zakładałeś firmę, ale na swoje ryzyko, nie na społeczeństwo, bo trzeba było za wszystko oddać, bo tu nie ma bankructwa. Więc proszę Państwa, powstało milion prężnych firm przesianych przez rynek, czyli takich, które sobie dają radę i zaczęli ciągnąć polską gospodarkę. Wiecie Państwo, to jest milion firm? I dlatego potem, czy premier Tusk, czy inni, jak w innych krajach były kryzysy, z dumą mówił, Polska jest zieloną wyspą. Ale zawdzięczał to właśnie premierowi Millerowi, który w genialny sposób spowodował, że ci ludzie, nie mając możliwości bankructwa, musieli dosłownie ziemię gryźć, a pracować i mieć zyski, musieli zatrudnić całą rodzinę za darmo, bo nie mogli zbankrutować. I jeszcze co piękne, jak pokazują analizy, to chyba 3 lata temu z każdego 1000 sprzedaży małe i średnie polskie firmy dawały do budżetu 6 razy więcej niż korporacje.
To zaraz na pewno do tego przejdziemy. Taka mała dygresja. To może dlatego niektórzy żartują, że jeżeli chodzi o gospodarkę, to Sojusz Lewicy Demokratycznej był najbardziej prawicową partią w historii III RP.
No jeżeli popatrzymy na ten szczał w nie dziesiątkę, a setkę, który dokonał premier Miller, jak mu groza popatrzyła w oczy. Proszę zobaczyć, gospodarka stanęła. Tak pięknie się rozwijała przez parę lat, a nagle pod jego rządami stanęła. I można powiedzieć, pod presją tego zagrożenia naprawdę dokonał genialny ruch, który przez parę dekad ciągnął naszą gospodarkę pomimo kardynalnych 3 podstawowych błędów różnych ekip. Pomimo bardzo wielu złych aktów prawnych wdrażanych, pomimo że byliśmy liderem uciążliwości w prowadzeniu działalności gospodarczej w całej Europie, mamy wykaz porównania Polski przez szereg lat z innymi krajami, tymi najbliższymi, Czechy, Słowacja, Węgry, w żadnym kraju, a nawet gdzieś tu leży ta tabelka, w żadnym kraju, w żadnym roku nie wydano więcej aktów prawnych niż w Polsce.
No niestety. Z drugiej jednak strony niektórzy na pewno zwrócą uwagę, że no okej, niby tak świetnie było wtedy, no ale przecież teraz też można łatwo założyć sobie jednoosobową działalność gospodarczą. Też to jest prostsza w sumie forma prowadzenia działalności niż spółka. Więc o co chodzi? Dlaczego teraz te małe firmy tak prężnie nie działają?
Więc sytuacja uległa diametralnej zmianie parę lat temu. A zaczęło się od bardzo dziwnych decyzji, jak tu nie chcę wypominać. No zostawmy chociażby, popatrzmy na piątkę dla zwierząt. Likwidacja chyba najważniejszego pod względem przychodów i dochodów dla państwa działu rolnictwa. Próby likwidacji, całe szczęście tego nie doszło. Następnie szereg innych bardzo dziwnych decyzji na czele z Polskim Ładem. I ten Polski Ład to jest, można powiedzieć, rozpoczęcie końca tego okresu prosperity małych i średnich firm. Dlaczego? Że proszę zobaczyć, Nowy Ład w sensie ustawodawczy był katastrofą. Był nieprzygotowany, nieprzemyślany i państwo praktycznie ze wszystkiego się wycofało. Ale prawie ze wszystkiego się wycofało. Niestety nie wycofało się z próby, i tą próbę realizuje, likwidacji właśnie działalności gospodarczej. Proszę zobaczyć, że Nowy Ład nie podniósł opodatkowania żadnej innej formie działalności gospodarczej, tylko żadnej innej formie działalności, tylko działalności gospodarczej. A mianowicie podwyższono podatek o 5%. Nazwano go ładnie ZUS-em, czyli obliczamy podatek, płacimy 19% i jeszcze 5% na rzecz ZUS-u. Nazywa się to ZUS, ale obliczony jest jak podatek, czyli podwyższono podatek więcej niż mają na przykład małe spółki z o.o. I co gorsza, tej wpłaty na ZUS nie można odliczyć od podatku. Czyli mamy tutaj 2 utrudnienia dla tych małych firm. I proszę Państwa, jeżeli rząd mówi, że dba o małe i średnie firmy, jeżeli rząd nie w ramach nadciągającego kryzysu, bo wtedy już było widać nadchodzący kryzys, nie pogarsza sposobu gospodarowania żadnej innej grupie przedsiębiorstw, mówi się, jak to korporacje wysysają nasz kraj, jak nie płacą podatków, proszę państwa. Ani korporacjom, ani bankom, ani nikomu nie podwyższono podatku dochodowego. Natomiast podwyższono podatek tylko działalności gospodarczej. Ci ludzie, którzy z takim wielkim trudem przeszli przez pandemię, którzy często włożyli całe swoje oszczędności, żeby ratować firmy przez pandemię, nagle widzą, że ta forma gospodarowania jest dla rządu niechciana, bo tylko tym się pogarsza warunki w kryzysie. W kryzysie się nie pogarsza warunków, w kryzysie się poprawia warunki. I to jest jedna strona tego medalu, który spowodował, że ta grupa miliona firm zaczęła się kurczyć, ludzie bankrutowali, po prostu wyszła z nich para. Wyszła z nich ten ciąg pracy za wszelką cenę, by tylko ciągnąć swoją firmę. Ta energia z nich wyszła. Oczywiście nie ze wszystkich, ale z wielu. I dlatego radykalnie zaczęła się zmniejszać ilość tej formy działalności. Ludzie albo likwidowali, albo częściowo przeszli na spółki z o.o., bo tam było lepiej. Natomiast ci ludzie poczuli się zagrożeni. A ktoś, kto jest zagrożony, nie działa. Ale jak jesteśmy już przy tych kluczowych sprawach dla polskiej gospodarki, to jest tylko jeden z czynników, które utrudnia, aby Polska ruszyła, żeby to, co nastąpiło w tym roku, kiedy mamy kolejne dwa kwartały, kiedy PKB się kurczy, mamy rozdmuchane wydatki, a PKB się kurczy. Prawie w trzecim kwartale mamy tam minimalny plus, ale generalnie jak dotąd cały rok 23 jest na minusie. I proszę państwa, to jest dramat. Mamy zaciągnięte kredyty, mamy rozdmuchane potrzeby, zarówno społeczne, jak i ze względów obronnościowych, rozpoczęte projekty infrastrukturalne, a PKB się nam kurczy. Jeżeli nie podejmiemy teraz radykalnych działań, to niestety ta degrengolada będzie moim zdaniem postępować, obym się mylił.
No właśnie, co by nie mówić, mleko się rozlało, więc co możemy zrobić? Jakie to mają być te radykalne działania?
Proszę państwa, to są działania sprawdzone wielokrotnie w świecie. Ja nie podam tutaj nic nowego, tylko pewną i niemalże stuprocentową metodę uczynienia z polskiej gospodarki dopasowanych do wymogów dnia dzisiejszego. Proszę państwa, tak jak mówiłem, mamy sytuację bardzo trudną, sytuację kryzysową, sytuację wymagającą, żeby gospodarka sfinansowała bardzo wiele potrzeb. Ta gospodarka musi być kluczem dla wszystkich. Nie ma innego sposobu. Pożyczać można Grecja, dopóki kraj jeszcze może zaciągać pożyczki. Dopóki jest tam jeszcze coś do zastawienia. A potem następuje praktycznie przejęcie kraju przez wierzycieli. I mamy niby wolny kraj Grecji, ale wiadomo jest, że są we władaniu naszego sąsiada zachodniego pod względem gospodarczym. Po prostu nastąpiło przejęcie eleganckie w rękawiczkach. Więc jeżeli teraz chcemy stanąć na własnych nogach, a nie brnąć jeszcze przez parę lat, będą nam pożyczać. No bo oczywiście Polska jest krajem wartym przejęcia gospodarczego. Więc tak jak Gierkowi pożyczali, tak samo i nam teraz będą pożyczać. Ale jeżeli tą drogą pójdziemy, to jest to droga na krótko i droga donikąd. Natomiast świat zna sprawdzoną metodę poradzenia sobie z taką sytuacją. I zresztą również jako Polska żeśmy z tego korzystali. Proszę państwa, co jest potrzebne w trudnych czasach, w sprawach kryzysu na czas wojny? Dynamiczna gospodarka. Ta gospodarka musi się dopasowywać do zmian, jakie już się zaczęły, jakie będą następować. Do zmian może się dostosować tylko gospodarka wolna, nie sparaliżowana biurokracją, gospodarka innowacyjna. Jeżeli teraz poprzez kolejne lata i kolejne akty prawne doprowadziliśmy do sytuacji, że od wolnej gospodarki, po przemianach, o której mówiłem, poprzez sparaliżowanie ją przepisami. Mamy w tej chwili gospodarkę chyba jedną z najbardziej albo najbardziej zbiurokratyzowaną w Europie. To jak ona ma być dynamiczna i innowacyjna? Jak ona ma się niemalże z dnia na dzień przestawiać, jak mamy taką sytuację, że aby przedsiębiorca mógł coś robić, w większości przypadków musi uzyskać zgodę urzędu. A przede wszystkim ten przedsiębiorca, mówię o małych, bo proszę sobie, musimy sobie zdać sprawę. Duża firma nie jest dynamiczna, nie jest innowacyjna. Wykonanie manewru dużą firmą wymaga lat i wymaga ogromnego nakładu. Więc duże firmy nie dokonają tego manewru. One są swoją masą. I o nich w zasadzie możemy zapomnieć, jeżeli chodzi nam o uczynienie gospodarki innowacyjnej. Cała nadzieja w firmach małych i średnich. Te mogą dokonać pociągnięcia. Tak jak kiedyś Millerowi małe firmy pociągnęły gospodarkę, tak na całym świecie. Nie na darmo powstało w Japonii piękne powiedzenie na cały świat. Małe jest piękne. Więc musimy stworzyć dla małych i średnich firm warunki do innowacyjności, do dynamiczności, do tego, żeby się mogły szybciutko dopasowywać.
To ja zaraz zapytam o te konkretne pomysły. Natomiast taka mała dygresja, bardzo jestem ciekaw pana odpowiedzi. Rozpowszechnia się taki pogląd w społeczeństwie, że małe firmy, i to jest takie pogardliwe słowo, to tak zwane januszeksy. Że ta praca jest tam często niestabilna, że tam warunki nie są najlepsze. Tymczasem wielkie firmy, korporacje, tam jest bardzo korzystna umowa o pracę dla wielu. Tam jest bezpieczeństwo, tam jest często wyższa pensja. Ludzie zaczynają coraz powszechniej chcieć w Polsce pracować właśnie dla wielkich firm, międzynarodowych korporacji, które mogą dać takie przeróżne dodatki w pracy, że ten mały polski przedsiębiorca nie jest w stanie tego zaoferować.
Ma pan rację, punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. I ma pan rację, że jeżeli stworzyliśmy sobie warunki, gdzie w ramach pewnego systemu działającego w Polsce od chyba już 30 lat, niespotykanego w innych krajach Europy. Jeżeli tworzymy jakąś regulację, to ona obowiązuje wszystkich tak samo. Czyli obowiązuje zarówno wielki koncern, obowiązuje średnią firmę, obowiązuje małą firmę. Obowiązuje również firmę, która dzisiaj została założona. Proszę Państwa, te same obowiązki. Te same wymagania, ta sama biurokracja, te same podatki, te same sprawozdania, wszystko jest to samo. I teraz proszę sobie wyobrazić, że mamy korporację, która produkuje w ogromnej skali jakiś produkt. Ale wyobraźmy sobie, że ten sam produkt produkuje jakaś, dokładnie identyczny, mają taki sam nakład pracy w małej firmie, jednoosobowej. Proszę zobaczyć. Ten przedsiębiorca musi najpierw wykonać wszystkie obowiązki biurokratyczne, musi wykonać sprawozdania, których się nie zna, musi złożyć uzyskać najprzeróżniejsze zgody i jemu praktycznie nie pozostaje czasu na pracę. A przecież trzeba zapłacić podatki. Jak zatrudnił pracownika, to musi zapłacić temu pracownikowi i tak dalej, i tak dalej. Wobec powyższego utopijna polityka stosowana w Polsce od wielu lat, że te same regulacje robi się dla największych gigantów i dla firmy dziś powstałej, to jest właśnie to, jeżeli nie zostanie zmienione, ja nie widzę szans dla naszej gospodarki. Jedna sprawa to była łatwa forma gospodarowania. Ona przez to, że nie miała biurokracji wewnętrznej, o czym mówiłem, była w jakiś sposób częściowo mogła sobie rekompensować tą przewagę dużej firmy, no bo ona tam wszystko, ale proszę zobaczyć, duża firma ma prawników, duża firma ma świetny system informatyczny, wystarczy, że informatyk coś tam wklepie, sprawozdanie idzie i nikogo to nie obciąża. Natomiast mały człowiek na piechotę musi to wszystko w mozole wypełnić i gdzie ma czas na pracę. I dlatego, jeżeli ta jakaś chora doktryna stosowania tych samych regulacji dla giganta i dla małego nie zostanie zmieniona, to ci mali nie mają szans. nie mają szans ani na ciągnięcie swojej firmy, ani na stworzenie godziwych warunków dla swojej pracy, bo jak oni mają stworzyć warunki dla pracownika, dać mu wszystko, co mu jest potrzeba i jeszcze opłacić wszystkie podatki, jeszcze zrobić te wszystkie sprawozdania, jak na to wszystko nie starcza czasu. I w związku z tym, ja tylko mogę pokazać dziś taki przykład, jak to funkcjonuje w praktyce. Któregoś z ministrów zrobiłem takie zestawienie chyba dobry rok temu, kiedy poprosił mnie, żebym wziął 4 najgorsze dla mojej firmy akty prawne. Moi pracownicy mi wybrali takie 4 akty prawne. Następnie sprawdziliśmy, to tylko 4 akty prawne, jaką ilość pracy musimy wykonać, żeby zaspokoić potrzeby tych 4 aktów prawnych. Proszę Państwa, na te 4 ustawy my rocznie, taka maleńka firma, to zatrudnia paru pracowników i robi garstkę jak na wielkie mleczarnie serów, musi wykonać 197 stron A4 na papierze i wysłać sprawozdań. 197 stron, proszę Państwa, nie tylko wypełnić, ale zebrać dane, żeby to wypełnić sensem, bo tam są systemy informatyczne krzyżowo, zaraz sprawdzę, jeżeli jakąkolwiek informację piszemy, no powiedzmy z sufitu. Proszę Państwa, obok tych 197 stron na papierze trzeba było jeszcze wysłać około 50 arkuszy elektronicznie. Je też trzeba wypełnić. Proszę Państwa, dla takiej maleńkiej firmy ja musiałem zatrudnić pracownika dla obsługi tych 4 ustaw. Ale proszę Państwa, to żeśmy to opracowali się, wypełnili, to teraz popatrzmy, co się dalej dzieje. Ja dam tylko przykłady. Wysłaliśmy te ustawy, te sprawozdania z tych ustaw. Urzędnik jakiś musiał to wszystko wziąć, przeanalizować, czytać do komputera, policzyć i pocztą dostaliśmy następnie decyzję. Ponieważ nie jest to wina tych urzędników, więc ja nie pokażę tutaj, można powiedzieć, nazwy, ani nazwiska, ani od kogo. Natomiast podam, jaka jest decyzja. Przeszła decyzja, że w związku z wykonanymi sprawozdaniami ustala się opłatę dla firmy w wysokości 6 zł. Następna decyzja. Ustalamy wypłatę dla firmy w wysokości 4 zł. Następnie ustalamy opłatę dla firmy w wysokości 30 zł. Proszę Państwa, nie na każdy z tych sprawozdań urzędnik stracił tylko godzinę. Jego praca kosztuje, jak się weźmie, budynek, ogrzewanie, samochód, komputer, na pewno kilkaset złotych za godzinę. Proszę Państwa, za tą pracę kilkuset złotych dostał 4 zł. A ile godzin pracy w mojej firmie? Straconych, zmarnowanych, rzuceniem w błoto. Proszę Państwa, czy taka gospodarka oparta na takich zasadach ma szansę konkurowania z gospodarką w innych krajach, gdzie jest normalność? A na czym polega normalność w innych krajach? Jeżeli się wydaje jakiś akt prawny, dla mnie wzorem jest Wielka Brytania, zanim wyszła z Unii Europejskiej. My mieliśmy to samo ustawodawstwo unijne. I każdy kraj dostosowuje ustawodawstwo unijne do swoich warunków. I fenomen Polaków, którzy tu sobie nie radzili, wyjechali tam i osiągają wielkie sukcesy. To jest sprawdzian systemu gospodarczego. Dlatego zainteresowałem się Wielką Brytanią i sprawdziłem, jak tam wygląda tworzenie prawa. Proszę Państwa, każda z ustaw, którą sprawdziłem, sprawdziłem wszystkie właśnie te niewygodne dla Polski ustawy, dużo więcej niż te 4, w ten sposób jest sprecyzowana jako wzorzec. Podaję teraz wzorzec dla Polski. Wchodzi ustawa i ma preambułę, która mówi tak. Jeżeli twoja firma za poprzedni rok nie przekroczyła sprzedaży tylu i tylu milionów funtów, to ta ustawa cię nie dotyczy. Jeżeli za poprzedni rok twoja firma zmieściła się w przedziale od tylu do tylu milionów funtów sprzedaży, to masz do wyboru albo zapłacić ryczałt od wielkości sprzedaży i dalej cię ta ustawa nie obowiązuje, albo możesz ją realizować. I wreszcie dla dużych firm, dla korporacji masz tą ustawę przestrzegać bezwzględnie, bo inaczej my wkroczymy jako państwo. Proszę Państwa, duża firma powoduje ogromny wpływ na gospodarkę i gdyby tam było dziadostwo, skutki dla gospodarki, dla społeczeństwa, dla środowiska są katastrofalne. I dlatego duża firma musi być w reżimie biurokratycznym. Natomiast mała firma, która startuje, jeżeli jej nie zdejmiemy tego reżimu biurokratycznego, który ja tu pokazałem, to jest absurdem, jest utopią. Ta firma po prostu nie ma szans z dużymi. Po prostu ona ugrzęźnie i nie wystartuje, nigdy nie stanie się dużymi firmami. A dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, proszę Państwa, że jeżeli nie odblokujemy dostępu świeżej krwi do każdej branży, czyli nie zdejmiemy tych ogromnych barier wejścia w gospodarkę małych firm, to wtedy duże firmy, nie mając konkurencji małych, dynamicznych, proszę Państwa, nic nie robią, tylko podnoszą ceny. Stają się okropne dla społeczeństwa. Proszę Państwa, ja ostatnio próbowałem coś załatwić w energetyce. Życzę sukcesów komuś, kto osiągnął tam sukces. Mogę powiedzieć, chcę zmniejszenia mocy z 70 do 40 kW dla mojej firmy. Batalia trwa już chyba pół roku. Koszty już co najmniej 20 tysięcy złotych, najprzeróżniejsze opłaty i różne przeróbki, kiedy tak naprawdę na chłopski rozum wystarczy tylko zmniejszyć bezpiecznik. Ale to jest korporacja. I proszę Państwa, korporacja to jest ani przychód dla budżetu, to jest ogromna uciążliwość dla społeczeństwa, w sensie kto jest klientem i faktycznie, tu jest, przyznam rację, ponieważ ta firma żeruje na skali, żeruje na lobbystach, no bo tej firmy się słucha, z tą firmą się liczy. Więc dlatego ona, żerując na resztę jej części społeczeństwa, może stworzyć faktycznie dobre warunki. Ale taka gospodarka oparta o korporacje, która nie ma cały czas świeżej krwi firm konkurencyjnych, nie ma szans w długim okresie rozwoju. Mogę dać jeszcze jeden przykład, żeby pokazać, jak obecne państwo stworzyło wspaniałe warunki dla korporacji kosztem małych i średnich firm. Kiedyś byłem szefem i dominującym właścicielem całej grupy firm. To były firmy wspaniałe, rozwinięte w czasach wolnego rynku. Znaczna część tych firm dzisiaj jest na giełdzie, osiąga sukcesy. I parę lat temu spotkałem się z zarządem jednej z moich byłych firm. Świetnie się znamy. Zarząd tej firmy nie został zmieniony, więc zostałem powitany jak szefie, witamy, chcemy się tu pochwalić, coś my osiągnęli już samodzielnie. Ja mówię, co takiego dobrego? Szefie, jak nam jest dobrze. Żyć nie umierać. Szefie, tylko podnosić ceny i korzystać z życia. Mówię, co mi opowiadacie? Szefie, żyć nie umierać. Rząd wybił wszystkie firmy w naszej branży, całą konkurencję. Zostały nas tylko dwie firmy, a myśmy się dogadali. Jak to rząd wybił? Rząd wprowadził takie prawo, że poza wielkimi firmami nikt nie mógł sprostać. Wszystkie małe i średnie firmy padły w naszej branży. I proszę Państwa, to jest polityka ostatnich lat. Opłakana dla znacznej części społeczeństwa i opłakana dla przyszłości Polski.
Z Pana odpowiedzi jasno wynika, że postuluje Pan przede wszystkim zmniejszenie regulacji dla małych i średnich firm. I ja myślę, że z takim stwierdzeniem to się zgodzi ogromna większość Polaków. Ogromna większość. Tyle, że kiedy przyjdzie do praktyki, to bez wątpienia napotkamy na różne przeszkody, przede wszystkim opór biurokracji. I jeżeli ten opór zostanie wyeksponowany, to już niektórzy zaczną się z nim zgadzać. Bo na przykład, jeżeli zadamy pytanie, czy trzeba zmniejszyć regulacje, to tak jak mówię, większość powie, że pewnie, że tak. Natomiast, kiedy wejdziemy w szczegóły i powiemy, że na przykład regulacje podatkowe, to już niektórzy powiedzą, a niebo będą coś tam oszukiwać. Jeżeli powiemy, że regulacje sanitarne, pan się zajmuje branżą spożywczą, to powiedzą, że niebo ktoś tam kogoś zatruje. I tak dalej, i tak dalej. Jak wykonać to w praktyce?
Nie ma najmniejszego problemu. Proszę Państwa, a dlaczego tak nie trują w Wielkiej Brytanii, czy tak nie truli w Polsce w okresie transformacji? Przecież mieliśmy tych regulacji bardzo niewiele. Natomiast jest coś takiego jeszcze jak kodeks karny i kodeks cywilny. I jeżeli ja kogoś zatruję, to muszę ponieść wszelkie konsekwencje mojej decyzji. Czyli jeżeli ja siebie nie pilnuję, to odpowiadam za swoje czyny. I jeżeli byłoby faktyczne funkcjonowanie prawa, że za zrobioną krzywdę trzeba ponieść odpowiedzialność, to gwarantuję panu, że żaden mały ani średni przedsiębiorca, który widziałby, że za złą decyzję, typu na przykład brud, jego firma zniknie, bo wielkość odszkodowań, kary i skutecznego i rzetelnego wyroku sądu będzie musiał ponieść konsekwencje do spodu razem ze swoim majątkiem i z biedą swojej rodziny, to proszę państwa, to jest dużo lepsza sytuacja zabezpieczająca interes społeczeństwa niż obecna sytuacja. Bo proszę państwa, co chwilę widzimy w telewizji czy gdzieś w mediach skandale, a że to przedatowują jakieś tam daty, a że padłe zwierzęta przyjmują w rzeźni i przetwarzają na schabowe. Mieliśmy taką aferę. I proszę państwa, dlaczego to się dzieje pomimo tak wszechstronnej biurokracji? A dlatego, proszę państwa, że dzisiaj nikogo nie interesuje w ramach systemu biurokratycznego stan faktyczny, tylko stan papierowy. Proszę państwa, no mogę dać przykład z mojej maleńkiej mleczarni. Za co, pomimo że mam najnowocześniejszy obiekt, co nie podlega dyskusji, może zapytać weterynarza czy firm kontrolujących, że takiej perełki trudno gdzieś znaleźć. Nawet przyjeżdżający ze świata twierdzą, że nie ma takiego zakładu nigdzie na świecie, no bo nie został on stworzony dla potrzeb ekonomicznych. Proszę państwa, a płacimy kary. Daję przykład. Mamy najnowocześniejszy park maszynowy. Pracownikom gra, muzyka, świetne warunki na hali produkcyjnej, klimatyzacja, temperatura, wilgotność, no wszystko jak w zegarku. Przychodzi kontrola. Proszę państwa, proszę pokazać wyniki pomiarów hałasów. A przecież mówicie, to jest cichusieńko. Maszyny są tak nowoczesne i tak ciche, mają wszystkie atesty, że przecież tu nie ma żadnego hałasu. Szmerc najwyżej, przecież muzyka, no można ją przyciszyć jakąś. Proszę państwa, mnie nie interesuje, jak jest na hali. Prosimy o badania poziomu hałasu. Macie obowiązek takie badania przeprowadzić. No do głowy nam nie przyszło, że mamy taki obowiązek przeprowadzić. No to mandat. Płacimy. Przychodzi następna kontrola. No wszystko u was bardzo ładnie, ale macie poważne uchybienie. Widzieliśmy, że macie wzorowe mydelniczki, takie co łokciem się uruchamia, żeby wszystko było sterylne, ale obok mydelniczki nie było napisanej karteczki, jak jakie użyte jest mydło w mydelnicy. I po co pisać, jak jest magazynek chemiczny, ten sam pracownik, który z tej mydelnicy korzysta, w magazynku przynosi sobie środek i sam wlewa, bo tu u nas jest tylko trzech pracowników. Proszę państwa, jest wymóg, że obok mydelniczki ma być tablica z napisem środku, który jest w mydelnictwie. Kolejny mandat. Proszę państwa, nikogo nie obchodzi czystość. Nikogo nie obchodzi stan faktyczny, czy mamy sery dobre, czy trujące, czy inne. Proszę państwa, według kontrolujących jesteśmy całkowicie przeciętnym, godnym karania obiektem. I jeżeli, proszę państwa, nie odejdziemy od świata papierów na rzecz świata rzeczywistego, to ani nie będzie sukcesu gospodarczego, ani ludzie nie będą bezpieczni. A przede wszystkim taka gospodarka biurokratyczna jest przeogromnie droga. Ona nie ma szans konfrontacji. Jeżeli teraz mamy kraje, gdzie jest faktyczna odpowiedzialność za swoje czyny, które reguluje kodeks karny i handlowy i sprawnie działające odpowiednie wymiary sądowe, sprawiedliwości i tak dalej, i nikt o zdrowych zmysłach nie chce zrobić krzywdy. No oczywiście zawsze się jakiś wypadek zdarzy, ale nie może zdarzenie się wypadku powodować, że likwidujemy daną branżę, czy wprowadzamy nie wiadomo jakie ograniczenia. Wypadki i sytuacje nadzwyczajne zawsze będą. To proszę państwa, taka gospodarka zbiurokratyzowana, jak mamy dzisiaj, fikcja w świecie papierów, a nie rzeczywistość, to jest droga, tą, którą idziemy. Dla mnie jest to droga do nikąd. droga do sytuacji w kraju, w której coraz więcej młodych ludzi będzie chciało ten kraj opuścić.
A wie pan, że są osoby, i to też nie jest mała grupa osób, które nawet na te argumentacje by nie przystały, bo one z kolei argumentowałyby tak, że no nie, nie może tak być. Wszystko musi być naprawdę dobrze skontrolowane, no bo jeżeli ktoś kogoś zatruje, szczególnie już taki w miarę duży przedsiębiorca, który na przykład dużo tego mięsa na rynek może wpuścić i te osoby umrą na przykład, no to to jest za późno, no to co mi tam z odszkodowania, z wyroku czy czegoś takiego, jeśli oni stracą życie. Po prostu ludzie dążą cały czas do coraz to większego bezpieczeństwa.
Ale to jest bezpieczeństwo fikcyjne, bo to jest bezpieczeństwo papierowe. Proszę zobaczyć, że dalej te wypadki się zdarzają. Dalej padlina jest sprzedawana w sklepach pomimo takiego rygorystycznego systemu biurokratycznego. Dlatego wypadki i sytuacje złe zdarzały się i będą się zdarzały. I system biurokratyczny chroni dużo gorzej obywatela niż system odpowiedzialności. Bo pracownicy pracujący w systemie biurokratycznym dobrze wiedzą, że jeżeli mają porządek w papierach, to świat rzeczywisty może być największą byle jakością, przepraszam, tak powiem, gnojem, zamiast czystości i można się niczym nie przejmować. Dlatego, że papier nas ochroni. Świat, w którym zaczyna się wizja papieru, a nie rzeczywistości, jeszcze raz mówię, jest światem według mojego doświadczenia, bo działałem w wielu światach. Mam już te 70 lat życia i ponad 50 lat w gospodarce, więc działałem w jednym, w drugim, trzecim systemie. Mogę porównać. Ci, którzy to mówią, nie mają takiej możliwości porównania. A po drugie, ja się nie dziwię, bo ta potężna indoktrynacja, która się odbywa od tylu lat nad naszym społeczeństwem, w mediach, którym takie zniewolenie pasuje. Proszę zobaczyć, że ten papierek za te 4 złote, jeżeli by nagle weszła regulacja, o której ja mówię, to ten urzędnik nie był potrzebny. I wygodna, ciepła posada, bez żadnego zagrożenia. Po prostu przyjmuję sprawozdania, przetwarzam, wysyłam. Proszę, jaka bardzo wygodna praca. Wszystkie zdobycze socjalne się należą, to jest urzędnik państwowy. Proszę państwa, ja sobie zdaję sprawę, że punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Gdybym był tym pracownikiem, robiłbym wszystko, żeby nie trzeba było iść do firmy, czy założyć własną firmę i wreszcie podjąć ryzyko. Ale proszę państwa, o ile więcej wydajna, o ile bardziej potrzebna byłaby praca tego samego osobnika, zamiast w tym przekładaniu papierków, gdyby produkował chociażby, nie wiem co, buty, chleb, masło, sery.
Dokładnie, to jest tak zwany koszt alternatywny. Jeżeli ktoś w danym momencie wykonuje pracę niepotrzebną, no to w tym samym momencie nie wykonuje pracy potrzebnej. Zapytam jeszcze, czy wierzy pan, że to się uda zmienić? Załóżmy, że wszyscy się zgadzamy z panem, że to jest dobre, no ale właśnie, czy to się uda?
Prawdę mówiąc, nie ma za dużo nadziei. Jest iskierka w jednym, że jedna z partii, która dzięki, nie wiem, mądrości czy roztropności swojego przywódcy wykonała pewien ruch, który dał im bardzo ładny wynik wyborczy. Proszę zobaczyć. Mówimy cały czas o małych i średnich firmach. Kto w kampanii wyborczej zadbał o ten elektorat? Praktycznie nikt. Od, wydawałoby się, Wolnościowej Konfederacji mówili o podatkach. Proszę państwa, żeby podatek zapłacić, to trzeba najpierw zarobić. A żeby zarobić, to trzeba troszeczkę zejść z tych pęd, które zostaliśmy w tej chwili zwolnieni, bo inaczej małe firmy, te, o których mówimy, nie mają szans. Więc mówienie o podatkach, owszem, jest ważne, ale nie jest najważniejsze. Kto w kampanii wyborczej zadbał o ten elektorat? Elektorat miliona firm, jeszcze są żony, są jeszcze jacyś niewielka ilość pracowników, jest jeszcze rodzina, bardzo poważny elektorat. Był tylko jeden głos, nie wiem czy przez przypadek, usłyszałem, że jedna z partii powiedziała, dokładnie Trzecia Droga, że jak dojdzie do władzy, przywróci warunki dla działalności gospodarczej sprzed Nowego Ładu. Jeżeli udałoby się to zrobić, jeżeli dotrzyma zdania. Dało jej to ewidentny sukces, bo wystarczy popatrzeć na notowania. Po tej deklaracji momentalnie tej grupie wzrosło. Więc widzę, jaki to jest ważny elektorat i jak społeczeństwo wie, co jest potrzebne dla Polski. Jeżeli by się udało ten pierwszy kroczek wykonać i jeżeli udałoby się spowodować pragmatyzm w obliczu nadchodzącego zagrożenia rządzących, żeby porzucili igrzyska, porzucili wszystko to, co pochodzi od tych niskich uczuć, zemsta, wyrównanie rachunków, zazdrość i te wszystkie inne sprawy. Stanęli na wysokości zadania, popatrzyli, co jest dla Polski najważniejsze. W nadchodzących latach najważniejsza jest gospodarka. Jeżeli staną na wysokości zadania, jeżeli teraz popatrzą, w których krajach i kiedy gospodarka się dynamicznie rozwija, no to rozwiązanie przeze mnie podane jest na tacy. Jest sprawdzone. Zresztą widać, jak zadziałało ono po przemianach, które nastąpiły 30 lat temu. Wtedy przez parę lat wolnego rynku zrobiło z nas pięknie rozwijającą się dynamiczną gospodarkę. Wystarczy tylko w małym zakresie i zgodnie zresztą z regulacjami unijnymi, bo Unia pozwala na te regulacje. Zresztą przykładem jest Wielka Brytania i szereg krajów. Ja analizowałem kilka krajów Unii Europejskiej. Wzorcem jest Wielka Brytania, bo tam każda z analizowanych ustaw miała właśnie to stopniowanie i wolność dla najmniejszych. W wielu krajach ono było w różnych branżach. Nie we wszystkich. Natomiast w Polsce nie ma praktycznie nigdzie. I dlatego teraz, dając polskiemu społeczeństwu, uważam, wyjątkowemu społeczeństwu, takie warunki, jakie można stworzyć, dam tu jeszcze jeden dowód rzeczowy. Parę lat temu zatrudniłem pracownika, który wrócił z Wielkiej Brytanii. Tam pojechał, zaczął od szeregowego stanowiska, doszedł do stanowiska kierowniczego. Jeżeli postanowił wrócić do Polski z powodu tego, że nie chciał, żeby w tamtej kulturze wychowywały się ich dzieci. Postanowił wrócić bez względu na stratę na zarobkach, bo tu u mnie zarabiał kilka razy mniej niż w Wielkiej Brytanii. On jak odjeżdżał, to pracodawca miał do niego ogromną prośbę. Proszę pana, jak pan wróci do Polski, niech pan mi przyśle Polaka, kilku Polaków, każdą ilość Polaków, bo nie ma nikogo jako pracownik nad was. Jesteście skarbem. I proszę państwa, ten rząd siedzi na skarbach. Trzeba tylko pozwolić uruchomić ten potencjał, ten skarb, który ten rząd ma.
Szczerze przyznam, że zmiany, które pan proponuje, brzmią dosyć radykalnie. To znaczy, one są na pewnym poziomie ogólności, ale jednak wydaje mi się, że to są dosyć śmiałe zmiany. I wie pan, tak się zastanawiam, bo ja też w mojej działalności bardzo często eksponuję rozwiązania wolnorynkowe. Tymczasem, i nie chodzi mi tylko o te regulacje dla małych firm, ale o cały organizm gospodarczy. Ja bardzo często spotykam się z takim oporem, że nawet jeśli pokazuję gospodarki rynkowe, współczesne, na świecie, przeróżne są to państwa, ale często jednak z dala od Europy, to ludzie akceptują te fakty, że takie organizmy gospodarcze istnieją, natomiast i tak kierunek polskiego społeczeństwa jest jeden. Coś takiego jak w Europie Zachodniej, tylko no wiadomo z polską specyfiką. Jeżeli ja pokażę, że na przykład są gospodarki, gdzie wydatki sektora publicznego są 2,5 raza mniejsze niż w Polsce, to zaraz jest odpowiedź, a w Danii są większe, a we Francji są większe, a w Niemczech są jeszcze większe. I może przez media, może przez to, że te kraje są blisko, że to jest jednak też Europa, my jakoś tak naturalnie idziemy w stronę takiej socjaldemokracji zachodnioeuropejskiej, a nie prawdziwej, zdrowej gospodarki rynkowej, o której my sobie tutaj rozmawiamy. Czy sytuacja nie jest czasami beznadziejna? No po prostu przetransformujemy się w Europę Zachodnią i tyle.
Nie przetransformujemy się w Europę Zachodnią, bo ludzie widzą tą Europę Zachodnią, która była. Oni nie widzą tej Europy Zachodniej, do której w tej chwili Europa Zachodnia zmierza. I myślę, że wielu z nich, tych entuzjastów, nie chciałoby żyć w tej Europie Zachodniej, która w tej chwili będzie. Proszę państwa, muszę wrócić do Badera. Wystarczy popatrzeć, jak on opisał proces Europy Zachodniej od państwa K kapitalistycznego do realnego socjalizmu. Przecież ten proces opisany przez Badera to jest właśnie to, o czym pan mówi. To jest ogromna indoktrynacja społeczeństwa, kupowanie go, to jest korupcja, różnymi, że tak wyrażę, darami Skarbu Państwa, żeby on przemianowała się jego świadomość, żeby on dobro i sukces upatrywał w daninie i w ochronie państwa, niż w ciężkiej pracy swoimi rękami. I dlatego, co Bader zauważył, że we wszystkich krajach Europy Zachodniej w procesie transformacji do realnego socjalizmu coraz większa ilość ludzi będzie funkcjonowała poprzez zależność od budżetu i poprzez zależność od wszelkich danin. Proszę Państwa, ten proces w Europie Zachodniej jest tak samo posunięty jak w Polsce. W Polsce już bardzo wielu ludzi dało się zwieść temu, że to państwo daje. Proszę zobaczyć, ja miałem chyba 1,5 roku temu w mojej firmie przypadek, którego nigdy nie miałem przez 50 lat, jak jestem w gospodarce. Prawie cały czas jestem kierownikiem w różnych formach organizacyjnych. Zgłasza się do mnie pracownik i mówi, że chce się zwolnić. Tą śpiewkę znam od 50 lat. Chcę podwyżkę. Więc rozpoczynam badanie, ile, jak on pracuje, na co zasługuje i tak dalej. A on przez tą krótką urywa. Ale proszę pana, ja naprawdę się chcę zwolnić. Ja nie przyszedłem o podwyżkę, co jest standardem. Po prostu, no a co będziesz robił? Jak będziesz żył? No jak to jak? Już mam dzieci odchowane, mam dom. Ja sobie będę żył w socjalu, bo ja lubię chodzić po górach. Po co ja mam pracować? Będę trochę skromniej, ale mam ogródek, kurki, warzywa. Z żoną sobie dorobimy, a to, co w socjalu mi wystarczy, po co ja mam pracować? No i chodzi sobie po górach. Żyję sobie na jakimś tam poziomie socjalu. Ja nie mam pracownika. I proszę Państwa, to jest właśnie ta nowa rzeczywistość. Tylko, że ja byłem w realnym socjalizmie i tam, proszę Państwa, jest równanie, co już mówiłem, do najsłabszego, do najgorszego, do najmniej wydajnego elementu. I ten poziom życia, co wszyscy marzą o poziomie życia z Europy Zachodniej, którą znamy, oni nie wiedzą, że w ramach transformacji do realnego socjalizmu ten poziom życia będzie niestety się kurczył.
No właśnie, obawiam się, że jednak większość uważa trochę inaczej, a myślę, że dobrze czuje ten temat, bo zajmuje się nim na co dzień. Powiem panu, jak to jest. Rzeczywiście ludzie z biegiem lat dostrzegają coraz więcej wad Europy Zachodniej. Ale to nie chodzi o kwestie finansowe, a raczej o takie, że na przykład z racji napływu imigracji są pewne niebezpieczne dzielnice, że w Polsce jest bezpieczniej niż w Europie Zachodniej często. I to są tego typu kwestie. Natomiast jeżeli podnosi się argumenty ekonomiczne, na przykład ile mamy wydawać państwowo na służbę zdrowia, ile mamy państwowo wspierać firm, ile mamy państwowo wspierać czegoś tam jeszcze innego, ubezpieczeń społecznych, ile PKB mamy przeznaczać, to natychmiast jest krzyk. We Francji jest więcej, w Niemczech jest więcej.
Wiem, w krajach skandynawskich jest więcej i tak dalej. Ale proszę Państwa, oni tylko jednego nie widzą. Oni widzą wszystko poza jednym najważniejszym. W tamtych krajach wolny realny kapitalizm rozwijał się przez dziesiątki lat. I dlatego poziom, do którego oni doszli, jest nieporównywalnie wyższy w stosunku do naszego. Myśmy nie mieli tej możliwości, bo mieliśmy gospodarkę sparaliżowaną przez realny socjalizm. Tylko proszę zobaczyć, do czego doszło. Oni w tej chwili są w okresie transformacji do realnego socjalizmu. Jeżeli oni myślą, że uda się ten poziom życia utrzymać w ramach realnego socjalizmu, to jest ta utopia. My, ci ludzie, którzy chcą tego poziomu życia, nie biorą tej poprawki. Tam wolny rynek i faktyczny kapitalizm funkcjonował przez wiele dziesiątków lat i dlatego osiągnęli to, co osiągnęli, ciężką pracą, proszę zobaczyć. Oni nie osiągnęli tego dotacjami z budżetu. Jak się ciężko na Zachodzie pracowało przez dziesiątki lat? Wystarczy tylko poczytać jakieś książki czy wspomnienia starszych ludzi. I tą ciężką pracą, poprzez warunki, które mieli, właśnie wolny rynek, bez tej biurokracji, doszli do tego poziomu. Natomiast my, jeżeli teraz sobie zafundujemy ten sam realny socjalizm, który oni zaczynają wdrażać u siebie, no to nie mamy tego okresu dochodzenia i zaczniemy spadanie z dużo niższego poziomu, mając taki skarb jak polskie społeczeństwo. Dlatego jest to sytuacja dramatyczna, kiedy mentalność przez tą indoktrynację od pokoleń, bo proszę zobaczyć, ten realny socjalizm jest składany u nas jeszcze wcześniej niż był wkładany na Zachodzie, bo on był u nas składany naszym dziadkom, naszym rodzicom, starszym ludziom, tak jak ja, był wkładany, a następnie jest wkładany teraz. Więc ta demoralizacja świadomości jest faktycznie daleko posunięta i stąd, pomimo że rozumiem, znamy drogę, jak można dojść do dobrobytu i do pozycji naszego kraju, to realne zrealizowanie tych postulatów jest trudne. Natomiast ta iskierka, że jednak ludzie w wyborach wybrali tych, którzy zapowiedzieli maleńki powrót do normalności. Mówię tutaj o przywrócenie sprzed Nowego Ładu warunków dla działalności gospodarczej. Pokazuje, że jednak znaczna część społeczeństwa zachowuje się jeszcze racjonalnie.
Nie wiem, czy to był jedyny czynnik, a jeszcze taka wisienka na torcie tej dyskusji o tych wydatkach rządowych, kapitalizmie, socjalizmie, Polsce, Europie Zachodniej i tak dalej. Pan padnie, jak panu to powiem. Oglądałem, słuchałem konferencję prezesa Narodowego Banku Polskiego, Polskiego Banku Centralnego, profesora Glapińskiego i on wprost powiedział, najpierw zacytował jednego z ekonomistów, a później wprost sam to powtórzył i niejako potwierdził, że no żyjemy w socjalizmie. Jeżeli prawie 50% produktu krajowego brutto przechodzi przez państwo, no to żyjemy w socjalizmie. Po czym dodał, ale mi się takie coś podoba, no bo nie ma niebezpiecznych dzielnic, bo państwo dba. No to jeżeli taki przykład idzie z samej góry od osoby, która niejako czuwa nad polską gospodarką, no to czego oczekiwać od społeczeństwa?
Ale proszę wziąć pod uwagę jeszcze otoczenie tej sytuacji. Jest mu dobrze na bardzo dobrze płatnym stanowisku, o ogromnej niezależności. I jest mu dobrze w społeczeństwie dzisiaj, które przez ostatnie lata żyje na kredyt. Czyli żyjemy w warunkach dużo lepszych niż sobie wypracowaliśmy. Proszę zobaczyć. Żyjemy w świecie w pewnym sensie zakłamanym, bo nasza konsumpcja dzisiejsza nie wynika z tego, cośmy wypracowali, tylko wynika z splotów dziesiątków różnych sytuacji, a przede wszystkim z rosnącego zadłużenia Polski. Ale tak się nie da, o czym pokazuje przykład chociażby Grecji, tak się nie da, przykład mamy własny, Gierka. To jest dokładnie to samo myślenie i dokładnie ta sama polityka. Jeżeli się nie opamiętamy odpowiednio wcześnie, to popatrzmy, jaki koszt zapłaciło społeczeństwo za to, że Gierek tak długo brnął w tym kierunku realnego socjalizmu. Jaka była okropna cena transformacji. Ile biedy, ile bankructw, ile bezrobotnych. Jak wiele tragedii, kiedy nie było dobrze funkcjonującej służby zdrowia. Ludzie umierali. Proszę Państwa, to się wydarzyło u nas zaledwie parę dekad temu. I jeżeli teraz my nie wyciągniemy wniosków z tych błędów naszych poprzednich ekip rządzących i dokładnie idziemy tą samą drogą, bo jeżeli teraz rząd nie dokona reformy gospodarki, a będzie brnął w obietnice i socjal, i ludziom jeszcze przez pewien czas będzie się żyło dobrze, ale tylko przez pewien czas. Zagierka też się żyło przez pewien czas dobrze.
Chciałbym w tym temacie zadać jeszcze pewnie z 10 albo 20 pytań, natomiast musimy powoli do mety, więc zadam jeszcze inne pytanie. My tutaj dużo rozmawiamy o tym, jak się żyje w Polsce, jak się żyje na Zachodzie, natomiast wszystko wskazuje na to, że najbliższe lata to będzie postępująca centralizacja Unii Europejskiej. Jak pan uważa, czy to dobrze? Niektórzy argumentują, że jako Europa w świecie znaczymy coraz mniej, no i po prostu musimy stworzyć jeden duży, silny organizm państwowy, bo chyba trzeba tak wprost powiedzieć.
Można by im w jakiejś części przyznać rację, gdyby to państwo było zarządzane pragmatycznie. Gdyby Unia Europejska była zarządzana przez ludzi pozbawionych korzeni narodowych, a byłyby to takie niemal roboty podejmujące optymalne decyzje. Ale proszę Państwa, takie myślenie, że to będą urzędnicy podejmujący optymalne decyzje, pozbawieni korzeni narodowych, jest utopią. Przed chwilą mówiliśmy o Polaku, który doszedł w CERN-ie do stanowiska, ponieważ był bardzo zdolny, swoją pracę.
To poza kamerami rozmawialiśmy.
Był taki Polak, który opowiadał mi swoją historię, doszedł do tyle, ile mógł osiągnąć w życiu swoją pracą, jest jeszcze młody, ponieważ jest bardzo zdolny, jego awans był bardzo szybki, aż wreszcie w pewnym momencie przyszedł do niego ktoś i powiedział: koniec, proszę pana, Polak dalej awansować nie może. Może pan być najlepszy, może pan mieć najlepsze osiągnięcie, ale pan nie liczy, że pan cokolwiek w życiu w CERN-ie osiągnie. Proszę państwa, i to jest brutalna rzeczywistość. Nie będzie Unia, jeżeli by takie państwo powstało, zarządzana przez bezstronnych, obiektywnych zarządzających takim krajem. Będzie, tak jak to dzisiaj widzimy w sposób jednoznaczny, zarządzana przez silnych. A myśmy zrezygnowali, jeżeli nie odbudujemy naszej gospodarki, zrezygnowaliśmy z grupy należenia do silnych. Mając taki skarb jak pracowitość Polaków, wystarczyłaby w tej chwili parę lat swobody, żebyśmy w Unii Europejskiej przesunęli się z kraju słabego, powiedzmy to po imieniu, do kraju co najmniej średniego albo średnio silnego. I proszę państwa, wtedy taka Unia być może byłaby warta rozważenia. Ale w tej chwili, gdy my jesteśmy krajem nienależących do tych, przykład tego pana z CERN, że będziemy tylko najemnikami do pracy, niemal niewolnikami w ich systemie coraz bardziej bezwzględnym i biurokratycznym, to proszę państwa, mi się takie państwo, jako Polakowi, przed którym zamknięto drogi, szerokie drogi rozwoju, nie podoba. Najpierw musimy wykonać pracę u siebie, stać się krajem silnym, stać się krajem, który jest podmiotem na arenie międzynarodowym, a uzyskamy to tylko dzięki gospodarce, a wtedy tak naprawdę będzie nam obojętne, czy będziemy jako silny w silnej Unii, czy będziemy jako niezależne, silne państwo, bo i tu damy sobie radę, a nasi ludzie będą żyć w dobrobycie.
No, to też jest dyskusyjne. Wiele osób zwraca uwagę, że poza Unią nie ma dla Polski życia. To są związki gospodarcze. To jest zresztą
ale
pana
ja
branża.
Ja nie mówię o wyjściu z Unii. Ja cały czas mówię o rozwiązaniach, które inne kraje u siebie w ramach Unii zastosowały. A my z upiorem maniaka udajemy, że takie paraliżowanie gospodarki, zwłaszcza małych i średnich firm, jest okej. Okay. To jest właśnie błąd, który ja nie w żadnym wypadku. Proszę państwa, jako przedsiębiorca, Unia jest, zwłaszcza ta stara Unia, kiedy ja mam ogromny rynek, rajem, jest marzeniem. Nic lepszego nie ma dla przedsiębiorcy jak duży rynek. On się może rozwijać, może osiągać skalę nieosiągalną w ramach innego kraju. I to bez żadnych komplikacji. Eksport, cła, biurokracja eksportowa. Proszę państwa, Unia jest skarbem. Tylko Unia przy tych przekształceniach, które wtedy w Unii dokonują, zaczyna być skarbem wyłącznie dla silnych. A my poprzez własne decyzje i własne błędy zrezygnowaliśmy z bycia w tym elitarnym klubie silnych.
No właśnie, tylko obawiam się, że w najbliższych latach to może wyglądać trochę tak, że będą z jednej strony postępujące pomysły centralizacji Unii Europejskiej, a z drugiej strony będzie taka alternatywa, no to jak wam się to nie podoba, no to jesteście poza Unią, no to będziecie mieli problem. I niejako polskie społeczeństwo będzie postawione pod ścianą, chcąc korzystać z benefitów, jakie daje Unia Europejska, będziemy musieli się na tę centralizację godzić.
Ale proszę zobaczyć, co ja tu mówię. Nasza pozycja w ramach tej postępującej centralizacji, ile sobie w ramach tego procesu wywalczymy, zależy od jakości naszego kraju. Jeżeli będzie to kraj silny, to taka Unia będzie nam pasować. Jeszcze raz mówię, ja nie jestem przeciwko Unii. Jeszcze raz powtórzę. Dla przedsiębiorcy im większy rynek, tym lepszy. Jako przedsiębiorca byłbym wariatem, gdybym mówił, że Unia jako rynek jest zła. Natomiast Unia przekształca się z Unii, która kierowała się jeszcze jakimi zasadami wiążącymi interesy różnych krajów, mniejszych i większych, w Unię realizującą interesy głównie dużych krajów. I jeżeli my własnym, całkowicie suwerennym wyborem jako Polska nie chcemy zaliczyć się do krajów silnych, o silnej gospodarce, tylko wybieramy kraj marginalny, to chcę, żebyśmy byli świadomi, że w tej Unii będziemy też mieli marginalne korzyści, czyli nie będzie nam się tak żyło, jak żyje się Niemcowi, tylko się będzie żyło tak, żyje się Grekowi czy Portugalczykowi. Tu jest cały sens mojego wystąpienia. Musimy zadecydować, w którym miejscu Unii chcemy być. A jeżeli byśmy mieli swoją gospodarkę silną, to tak naprawdę będziemy na tyle silni, że za chwilę sobie możemy wyjść z Unii, stworzyć Unię na przykład z krajów w Europie Środkowo-Wschodniej jako przywódcy.
Myślę, że tutaj można to byśmy pomarzyć, usłyszeli bajki,
można
bajki.
Można pomarzyć, ale proszę Państwa, silny rozdaje karty, słaby nie ma nic do powiedzenia.
O tak Pan mówi, tymczasem z drugiej strony rozrost przeróżnych programów socjalnych w ostatnich latach, no to jest coś, czego chyba jeszcze nie było. Lada dzień, 800 plus wchodzi, lada dzień, podwyżka płacy minimalnej. My przodujemy w niektórych rozwiązaniach. To jest dokładnie się dzieje odwrotnie, niż Pan by chciał.
Tak, ale trzeba zobaczyć też na skutki. Jeżeli tam podwyższymy najniższe wynagrodzenie, to nic pracownicy z tego nie będą mieli, bo inflacja i tak to zje. Więc to nie ma najmniejszego sensu. Czy musimy doczekać powtórki z Gierka, żeby zmądrzeć? Bo nasze społeczeństwo w którymś momencie zmądrzało za Gierka. Powiedziało się jednoznacznie, że dalej nie chcemy takiego ustroju. Więc czy znowu musimy własnym cierpieniem i na własnych błędach przez to przejść? Jest jeszcze szansa, dlatego że tak jak powiedziałem, jest jakaś ilość ludzi, którzy zdają z tego sprawę. I jeżeli tego obłędnego koła podwyżki inflacja, podwyżki płacy, mówię inflacja, bo to przecież jest perpetuum mobile, które będzie ciągnąć za sobą wzrostem w całej gospodarce. Jeżeli tego utopijnego kierunku nie zatrzymamy rozsądkiem, no trudno, to jest nasz wybór.
Myślę, że to najlepsze podsumowanie całej naszej rozmowy, czyli właśnie to zdanie, czy naprawdę musimy doczekać powtórki z Gierka, żeby zmądrzeć.
Oby nie.
A tak wie pan, z czystej ciekawości, bo pan eksponuje w przestrzeni publicznej co najmniej kilka tematów. Jak radzić sobie gospodarczo, jak być patriotą, jak radzić sobie po prostu w życiu. Z jakim oddźwiękiem spotyka się pan najczęściej? Ludzie są panu wdzięczni za rady biznesowe, czy może za rady życiowe? Jak to wygląda?
Trzeba przyznać, że tak uczciwie to jest ciężki chleb, ponieważ tych pytań, próśb, chęci spotkania jest naprawdę dużo. Przecież ja pracuję, lat przybywa, czasu ubywa wolnego i w związku z tym tych różnych sytuacji życiowych jest bardzo wiele. Natomiast jest prawdą, że dziękują mi za bardzo wiele różnych aspektów. Pewne rzeczy podpowiadają, doradzają. Bardzo często chcą wejść w wspólny biznes. Znaczy oczywiście ja nie mam czasu. Ale jest pewna grupa przedsiębiorców szczególnie mi wdzięcznych. Że dałem im pewną drogę, pewne popatrzenie, jak poradzić sobie w sytuacji szczególnego kryzysu, szczególnie ciężkiej sytuacji życiowej. I to jest taka wdzięczność z głębi serca i myślę, że ci przedsiębiorcy zasługują, żebyśmy jeszcze w tej chwili do sprawy może wrócili. A mianowicie, jak zdarzył się mój najtrudniejszy okres w życiu, kiedy po okresie bycia wielkim przedsiębiorcą nagle stałem się największym gangsterem Rzeczypospolitej, potępianym przez media, przez rządzącym jako przykład najgorszego możliwego zachowania. Proszę Państwa, co mnie wtedy uratowało? Bo takich sytuacji trudnych, kryzysowych, kiedy musimy przejść przez świat, który się wali dookoła, nie tylko, że jest dużo, ale jeżeli patrzymy, co się dzieje dookoła, będzie coraz więcej. I jeżeli ktoś nie dokona wcześniej inwestycji, żeby się na ten trudny czas przygotować, tak jak tą inwestycję wykonałem ja, to przez tą próbę najczęściej przychodzi zmiażdżony. Do mnie przyjeżdżają ludzie po takich próbach, wraki ludzi. Po zawale, z rozbitymi rodzinami, bez grosza. A wcześniej byli świetnie funkcjonującymi przedsiębiorcami, urzędnikami. Nawet kiedyś przyjechał komendant wojewódzki policji. Proszę Państwa, jeżeli wejdziemy w taki trudny czas, bez przygotowania, to te sytuacje nas przerastają i nas miażdżą. Ja też taki czas trudny wszedłem, ale na szczęście byłem w jakiś sposób do tego przygotowany inwestycją, którą wykonałem wcześniej. To inwestycją, którą wykonałem wcześniej, to jest zadanie sobie pytania. Skąd pochodzę? Czy jestem przypadkowym produktem ewolucji, czy zostałem stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga? Jak byłem młody, nie wiedziałem. I właśnie czytając godzinami, tysiącami godzin literaturę źródłową w postaci Pisma Świętego, a najważniejsze są Ewangelie, w postaci dzieł najważniejszych świętych i analizując swoim rozumem całe to objawienie, doszedłem do pewności, że nie jestem przypadkowym produktem ewolucji. Że moim stwórcą jest Bóg Wszechmogący, który mnie kocha. I ta świadomość bycia dzieckiem, bo mogę do Niego zwracać się Ojcze, dzięki odkupieniu, spowodowała, że jak znalazłem się w tych sytuacjach tragicznych, kiedy odebrano mi wszystko, co zarobiłem po ziemsku, kiedy odjęto mi cały ziemski system wartości, ja sobie wyobrażałem jako młody człowiek, że policja goni złodziei, że prokuratura oskarża ludzi winnych, że sąd sądzi sprawiedliwie. To był mój obraz z młodości i czasów wczesnego biznesu. A tu nagle rzeczywistość powoduje, że ten cały mój świat pęka jak bańska mydlana. Cały system wartości, cały system wyobrażenia sobie o państwie i systemie sprawiedliwości pęka. To nie istnieje, to jest fikcja. I jeżeli ktoś nie ma teraz podpory, żeby na czymś twardym się oprzeć, to praktycznie nie ma szans. I ja dzięki tej inwestycji, że poznałem wcześniej, skąd jestem, miałem się na kim oprzeć. I oparłem. I proszę mi wierzyć, Stwórca na tym oparciu mnie nie zawiódł. Wyprowadził mnie z tej najtrudniejszej w życiu sytuacji. A skoro pokazał, co potrafi, to potem, kiedy zdarzały się podobne sytuacje, może już nie tak ciężkie, ale dla mnie ciężkie, ponieważ lat przybywa. Sił ubywa, człowiek się starzeje i problemów też przybywa. Więc proszę Państwa, mając już to raz sprawdzone oparcie, przeszedłem dziesiątki razy przez to oparcie i nigdy się nie zawiodłem. I proszę Państwa, idą trudne czasy. Sytuacji kryzysowych jeszcze cięższe niż ja miałem, na pewno nie zabraknie. Proszę, ci, którzy chcą skorzystać z mojej rady, wykorzystajcie ten czas, który macie, aby się przygotować. Aby mieć oparcie, jak zacznie się walić. A jak się ma oparcie, gdy się wali, to da się radę przez to przejść.
A na sam koniec, tak żeby trochę luźniej się zrobiło i w lepszych humorach może zakończymy tę rozmowę. Na stole sery. 2 lata temu była nawet degustacja na naszym kanale. Chciałem zapytać, co słychać w firmie, tak po prostu, abstrahując od tej biurokracji?
No, firma oczywiście musi dawać sobie radę z tą biurokracją, z przepisami, ale jakoś idziemy do przodu, co chcę zadeklarować w sposób jednoznaczny. Pomimo najprzeróżniejszych ograniczeń, pomimo podwyżki, wielkiej podwyżki kosztów naszych czynników produkcji, ani o jotę nie zmniejszyliśmy wymagań jakościowych. Dalej sery są robione z największą starannością i tylko przy pełnej kontroli całego procesu jego powstawania, to znaczy uprawa, pasz, hodowla owiec, ich wypas, wszystko odbywa się przez nas, a dzięki temu jesteśmy pewni, że to, co państwu oferujemy, jest niepowtarzalnej w skali świata jakości. Natomiast mamy problem polegający na tym, że rynek docenia nasze produkty, no i sery się sprzedają. I dlatego trudno nam wygospodarować sery długo dojrzewające, które jeszcze niedawno, dzięki pandemii, sobie po prostu powstały. Mamy przepyszne sery do jednego roku dojrzewania. I do konsumpcji tych terów zapraszam, za chwilkę poczęstuję państwa, zapraszam klientów do naszego sklepu. Gwarantuję, że jest to jakość oparta na czystości i naturalności całego procesu, że to jest nie żywność, a samo zdrowie. Natomiast przepraszam, nie możemy dać pełnej oferty, bo nie potrafimy robić serów więcej, bo nie ma mleka dobrego więcej. Tylko tyle, ile dają nasze owieczki i tylko tyle mleka krowiego, ile daje nasz gospodarz jeden, którego kontrolujemy i jest przez nas zweryfikowany. I niestety w ramach tego ograniczenia musimy sobie dać radę, a wszystkich, którzy chcą skorzystać z naszych naprawdę niepowtarzalnych serów, zapraszam. A na sam koniec jeszcze chciałem powiedzieć, że ktoś mi przysłał taką ciekawą książkę. Złap oddech na pastwisku. Początkowo nie zwróciłem na nią uwagi, ale jest to coś, czego nie ma na rynku. Książka napisana przez profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu razem z szefem Związku Hodowców Owiec w Szczech. Powstało dzieło zabawne, wesołe, pięknym językiem napisane, zawierające zarówno wiedzę naukową, jak i mnóstwo humoru, opowieści, z sytuacji regionalnych i tak dalej. Książka zatytułowana jest jako odtrutka dla tych, którzy żyją w stresie w mieście i chcą się spotkać z naturą.
Podsumujmy wszystko, co polecamy. Przede wszystkim sery. I ja tutaj z czystym sumieniem mogę naprawdę gorąco polecić. Dostałem ostatnio od pana kilka serów, później sam jeszcze dokupiłem. To jest pierwsze, co znika zawsze, jeśli robi się imprezę. Goście przychodzą, dostrzegają sery, jeden kęs, drugi kęs i pierwsze, co znika ze stołu, to właśnie pana sery. Także gratuluję, produkt jest naprawdę rewelacyjny. Polecamy tamtą książkę, polecamy, co ważne, nową książkę Badera. To trzeba wyraźnie podkreślić. My nie nawiązywaliśmy dzisiaj do tej starej książki reklamowanej 2 lata temu, a właśnie do nowej książki. No i oczywiście nieskromnie pozwolę sobie polecić również nasze wydawnictwo ekonomiczne i biznesowe książki dla najmłodszych. Takiego produktu właściwie poza naszym na rynku nie ma. Idą Mikołajki, idą święta. To naprawdę będzie najlepszy, ambitny prezent dla dzieciaków. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Jeśli chcesz, żeby Twoja firma została partnerem kanału Nam Zależy, lub jeśli chcesz wystąpić na naszym kanale, zachęcamy do kontaktu.